antenie Radia Lublin po godzinie 6:00, tradycyjnie w niedzielę. Czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. O czym będzie do godziny 7:00? Na pewno będę chciała Państwu powiedzieć o akcjach, które się już rozpoczęły i które trwają. A będzie to m.in. akcja związana z robieniem czapek i szalików dla osób bezdomnych. Taką akcję prowadzi lubelska Caritas. Powiem także o odbywającym się w Gnieźnie 5. Kongresie Nowej Ewangelizacji. Tam świeccy i duchowni zastanawiają się nad kondycją rodziny, jej miejscem w kościele, a także rolą, jaką może pełnić w spotkaniu z kościołem. Na pewno też będę chciała Państwa zaprosić na wydarzenia, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszej diecezji. Oczywiście sporo się dzieje. Będzie także o zaduszkach, między innymi tych śpiewaczych, które także w tych pierwszych dniach listopada będą nam towarzyszyły. Te i inne informacje do godziny 7:00 zapraszam. Na początek naszego dzisiejszego spotkania chciałam Państwu powiedzieć kilka słów o rozpoczętym już w Gnieźnie 5. Kongresie Nowej Ewangelizacji. Rozpoczętym 24 października, dziś ostatni dzień spotkania, a gromadzą się zarówno świeccy, jak i duchowni i zastanawiają się właśnie nad kondycją rodziny i jej miejscem w kościele. Kongres gromadzi właśnie świeckich i duchownych, osoby konsekrowane, ludzi zaangażowanych w duszpasterstwo, małżeństw i rodzin, działających w organizacjach prorodzinnych, a także same rodziny. Na tym spotkaniu jest także m.in. arcybiskup Grzegorz Ryś, który ostatnio tak mówił o rodzinie, o roli rodziny, ale także o roli Kościoła.
Chcę powiedzieć, że Kościół w Polsce, ufam tak jak ja, jest w ruchu. Jeśli kogoś interesuje, dokąd idę, chcę powiedzieć, że zmierzam prosto do Gniezna. W Gnieźnie 24 do 27 października. Jest 5. Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji, a tematem jest radość miłości. Chcemy rozmawiać pozytywnie o małżeństwie, o rodzinie, o miłości, o życiu erotycznym, czyli powiedzieć Ewangelię taką, która dzisiaj być może w naszym społeczeństwie, w naszym kościele jest najbardziej potrzebna, żeby ją ogłosić. I każdego, kto by chciał ją usłyszeć, zapraszam. Każdego, kto by chciał się nauczyć, jak ją głosić, jeszcze bardziej zapraszam, bo oprócz wykładów, rekolekcji, warsztatów, będzie też praktyczna ewangelizacja w samym Gnieźnie i do tego wszystkiego zapraszam wszystkich.
Organizatorem kongresu jest Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji. Ten kongres kończy się dzisiaj, a szczegóły na temat tego, co dzieje się na kongresie, można znaleźć m.in. na stronach Episkopatu. To skoro jesteśmy przy działaniach Konferencji Episkopatu Polski, to myślę, że ważna informacja związana z biskupem Arturem Mizińskim, który został honorowym przewodniczącym kapituły Nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego. Objął tę funkcję oficjalnie 24 października. Jest to, przypomnę, nagroda ustanowiona w 2004 roku przez Fundację Solidarna Wieść. Nagroda honoruje osoby, instytucje szczególnie zasłużone dla ekonomicznego, kulturalnego i cywilizacyjnego rozwoju rolnictwa, terenów wiejskich, miał miasteczkowych oraz rolników. A ostatnim 15 laureatem w 2018 roku był Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego. Busola. Już wiadomo, że 7 dzień czerwca przyszłego roku to będzie wielki dzień dla Polaków, wielkie święto Kościoła w Polsce. Tak o dniu beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego mówi przewodniczący Episkopatu, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki.
Z ogromną radością przyjąłem informację o beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, która będzie miała miejsce dnia 7 czerwca przyszłego roku w Warszawie. Będzie to wielkie, radosne święto dla Kościoła w Polsce i dla całej naszej ojczyzny. Myślę także dla innych krajów, które znalazły się w podobnej jak my sytuacji za czasów reżimu komunistycznego. Ksiądz kardynał był heroicznym świadkiem wiary, który powtarzał: od siebie trzeba wymagać najwięcej. To duchowny, który zaraz po Panu Bogu najbardziej ukochał Polskę i nie szczędził sił, by głosić Ewangelię, upominać się o prawdę, nawet za cenę wolności czy życia. Prymas Tysiąclecia był przez 33 lata przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jestem pewien, że dzień beatyfikacji Sługi Bożego, teraz już czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana, połączy wszystkich w modlitwie i w radości. Mamy w niebie wielkiego orędownika. Niech wspiera nas w codziennym dążeniu do Boga.
Teraz chciałam Państwa zaprosić do Zamościa. Tam ostatnio miały miejsce Dni Kultury Chrześcijańskiej, a w ramach tego akcja Niebiańskie Szachy. I o tym już teraz opowiedzą ci, którzy na tych niebiańskich szachach się znają i potrafią nimi grać.
Może rozwinimy ten enigmatyczny, tajemniczy tytuł Żywe Szachy. Na czym to polega?
Te Żywe Szachy są organizowane w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, a polega to na tym, że figury białe wcielają się dzieci jako anioły, a figury czarne wcielają się dzieci jako diabełki. Jest to nawiązanie do tych Dni Kultury Chrześcijańskiej, no a nic bardziej takiego chrześcijańskiego jak walka dobra ze złem, aniołów i diabełków. Także wygrają na pewno na 100% białe, anioły, świat zostanie, także wszystko będzie po staremu.
Właściwie to idea żywych szachów chyba tutaj w Zamościu nie jest obca, prawda? To jest w pewnym sensie powrót do tradycji, bo chyba mieliśmy już takie akcje w mieście w skali, powiedzmy, ostatniego stulecia.
W 1939 roku, tuż przed wojną, w czerwcu, na rynku w Zamościu miała miejsce inscenizacja żywych szachów. Wówczas cały rynek zamojski zamienił się w szachownice. Jako figury wcielili się żołnierze u nas stacjonujący. Były armaty, były wystrzały. Także później było to trzykrotnie powtórzone przez szkołę społeczną. Teraz MDK organizuje właśnie niebiańskie szachy.
Czy oprócz tego, że mamy scenografię związaną z szachami i wszystko tutaj wizualnie pod szachy stylizowane, to także te zasady, prawidła zostały zachowane?
Wszystko jest zgodnie z przepisami gry w szachy. Jest Amorek, jest Michał Archanioł, także do każdej postaci jest granej przez dzieci, jest przypisana postać z Biblii. Andrzej Czochra, nauczyciel gry w szachy, Młodzieżowy Dom Kultury.
Miałem za zadanie napisać tekst o walce dobra ze złem. Wymyśliłem sobie, że będzie to wiersz, 13 zgłoskowiec. Nazywam się Piotr Jochaniuk, jestem nauczycielem zajęć teatralnych w Młodzieżowym Domu Kultury imienia Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Wszystkie sylaby średniówki są poukładane, żeby młodzież miała wrażenie, że idziemy jakby po schodach, żeby się nie pogubiła w tym tekście i żeby ta walka dobra ze złem była klarowna. I moją ideą było to, żeby umieścić jakiś morał na sam koniec, żeby te złe duszki wszystkie poszły w stronę światła. I przygotowany byłem na szachownicę biało-czarną. Ona jest biało-niebieska, a że tytuł jest Niebiańskie Szachy, więc ten niebieski z niebiańskimi jakby koreluje i wszystko jest pozamiatane.
Scenizacja Walka dobra ze złem, Niebiańskie Szachy, wpisuje się w Dni Kultury Chrześcijańskiej. Kultura chrześcijańska, czyli jaka tak naprawdę? Co ją wyróżnia?
Nazywam się Katarzyna Pleskaczyńska. Jestem dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury. Tak, propagujemy kulturę chrześcijańską, ponieważ się z niej wywodzimy. Jest, towarzyszy nam od urodzenia i pragniemy tę tradycję, kulturę propagować, krzewić, żeby umacniać się w wierze. Umacniać się w wierze, propagować dobro, czego przykładem będą dzisiejsze rozgrywki walki dobra ze złem. Dobro musi zwyciężyć.
Mam na imię Maciej Krzyżak, mam 13 lat, zajmuję się szachami. Głównie już szachy gram 5 lat, zainteresował mnie tym dziadek i kolega ze szkoły. Lubię ten sport ze względu na to, że po prostu mnie interesuje, jest fascynujący dla mnie. Rozwija to umysł, mi to bardzo pomaga w szkole na przykład.
Jesteś ubrany dzisiaj, powiedz naszym słuchaczom, w co jesteś ubrany, bo wydaje się, że to, co masz przy sobie i na sobie, to nie są rekwizyty typowe dla szachistów.
Tak. Jestem ubrany ogólnie w czarny strój, jak przystał na diabła. Mam włócznie diabła, rogi diabła. Gdy rozpoczyna się partia, to na początku zaczynają oczywiście gry białe. Mogą być różne warianty gry. Nie musi być jeden i taki sam. Jak są partie turniejowe, mogą być 5, 10, 15 minut, czyli że szachy szybkie. Powyżej godzin to są szachy wolne, czyli dla takich graczy, którzy są bardzo, bardzo w tył dozi, bardzo długo muszą się zastanawiać nad ruchem. Gra w szachach chodzi o to, żeby myśleć, żeby nie popełnić głupiego ruchu, żeby nie popełnić. Ze względu na to, że jeśli popełnisz głupi ruch, to po prostu bo przegrasz partię.
A z uczestnikami niebiańskich szachów, a także tego, co działo się w Zamościu, rozmawiała Aleksandra Flis. Teraz kilka zaproszeń na wydarzenia, które mają miejsce w naszej diecezji w Lublinie tym razem. Chciałam Państwa zaprosić na konferencję, która będzie miała miejsce 29 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Rosarium Misericordiae. Jest to konferencja teologiczna, rozpoczyna się o godzinie 10. Wśród wykładów, chociażby ten związany z Janem Pawłem II jako nauczycielem mariologii i maryjności, będzie także o Benedykcie XVI i Franciszku, a także o Bożym Miłosierdziu. Nowy różaniec Bożego Miłosierdzia, nowa część różańca Błogosławionej Dziewicy Maryi. To z kolei kolejny tytuł kolejnej konferencji, która będzie miała miejsce w tym dniu. Kto z Państwa chciałby wziąć udział w tych wydarzeniach, to oczywiście wstęp jest wolny, a konferencja rozpoczyna się o godzinie 10 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I jeszcze jedno zaproszenie, tym razem na 4 dzień listopada. Otóż będzie miała miejsce wtedy promocja 3. tomu serii Biblia Aramejska, Księga Kapłańska. Program wygląda następująco. O 15.30 będzie msza święta w Kościele Akademickim KUL. O 17.00 panel dyskusyjny w Centrum Transferu Wiedzy. A wśród prelegentów m.in. ksiądz profesor Antoni Tronina, autor przekładu, a także ksiądz profesor Mirosław Wlubel, będzie także ksiądz profesor Antoni Paciorek i wielu jeszcze znakomitych gości. Ta promocja będzie miała miejsce w auli nr 113. Spotkanie poprowadzi profesor Sławomir Żurek, a ja przypomnę, że Biblia Aramejska to swoisty pomost między Torą i Ewangelią. Jej treść, wykorzystywana w liturgii synagogalnej, stała się ważnym elementem rodzącego się chrześcijaństwa. Te słowa powiedział ksiądz profesor Mirosław Wrubel, nasz lubelski profesor, który jest także jednym z autorów przekładu właśnie Biblii Aramejskiej. Już 2 listopada będą miały miejsce 4. zaduszkowe zgromadzenie śpiewacze Dusze Rzewnie Zapłakały. Kościół rektoralny pod wezwaniem wszystkich świętych w Lublinie, także lubelski komitet pożegnalny zapraszają na te zaduszkowe zgromadzenie. Będzie ono miało miejsce 2 listopada o 18.00 na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie. Spotkanie nie ma charakteru koncertu, przybiera ono formę wspólnego śpiewania. Organizatorzy zapewniają śpiewniki i zachęcają wszystkich do włączenia się właśnie w tę formę modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące. I jeszcze jedno zaproszenie na wyjątkowe także spotkanie we wtorek 29 października o 19.00 w parafii świętego Antoniego Patewskiego w Lublinie będzie miała miejsce promocja książki Pasterz, wspomnienia o księdzu Stanisławie Rogu. Ta książka powstała pod redakcją Ewy i Tomasza Kamińskich. Zebrane w książce wspomnienia składają się na obraz niezwykłego człowieka. Zostały one zebrane od rodziny, przyjaciół, osób duchownych, parafian oraz innych ludzi, na których spotkanie z księdzem Stanisławem odcisnęło niezatarty ślad jego życia oraz duchowość. Możemy zobaczyć z różnych perspektyw i zachwycać się tym, jak wiele osób zostało przez niego obdarowanych dobrem. Pasterz. Wspomnienia o księdzu Stanisławie Rogu. Taki jest tytuł tego spotkania, a to spotkanie ma miejsce 29 października, w najbliższy wtorek o 18.00. W Górnym Kościele będzie sprawowana msza święta, natomiast później będzie spotkanie w Dolnym Kościele i prezentacja tej książki. Będzie można ją oczywiście zakupić, ale będzie można także porozmawiać z tymi, którzy pracowali nad jej kształtem. Busola. Teraz proszę Państwa, w Busoli czas na kolejne zaproszenie, rozmowę, na informację o akcji, która trwa w Lublinie. Akcji, która ma na celu wsparcie osób bezdomnych. Wszak zbliża się ten trudny dla jednostek pomagających osobom bezdomnym czas jesienno-zimowy. I tutaj jest taka akcja organizowana przez lubelską Caritas, która ma na celu zachęcenie wszystkich do robienia czapek dla osób bezdomnych, proszę Państwa. Każdy może się przyłączyć, kto tylko ma trochę talentu, to oczywiście może to zrobić. O tej akcji opowiedzą Justyna Malska, kierownik Dziennego Ośrodka Pomocy dla Osób Bezdomnych, a także Mateusz Jocek, rzecznik lubelskiej Caritas. Już teraz Państwa zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, a przy okazji do przyłączenia się także do tej akcji.
Od stycznia tego roku działa Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych, z czego osoby potrzebujące mogą w tym ośrodku skorzystać?
Przede wszystkim jest to możliwość kąpieli, wymiany odzieży, doraźnych usług takich medycznych. Mamy studentkę pielęgniarstwa, która zajmuje się potrzebującymi pomocy właśnie takiej. Jest to ciepły posiłek, ale też możliwość spędzenia czasu w ciepłym miejscu i chyba miłym miejscu. Wydaje nam się, że podopieczni w jakiś sposób związali się z miejscem, ale też z opiekunami tutaj pracującymi. Jest wyczuwalna jakaś taka nić sympatii, może nawet sznur.
W jakich dniach, w jakich godzinach funkcjonuje ośrodek?
Od kwietnia do końca października jest to 5 dni w tygodniu od godziny 9 do 15, ale w okresie zimowym od 1 listopada do końca marca jest to 7 dni w tygodniu od godziny 9 do 17, bez względu na święta.
W tym momencie mamy piękną złotą jesień, ale za moment będzie zima, mrozy, minusowe temperatury. Czy jesteście przygotowani na zimę?
Pół sezonu zimowego już przeżyliśmy. Wydawało nam się, że nie jesteśmy przygotowani, ale już możemy powiedzieć, że mamy pewne doświadczenie niewielkie. Jesteśmy przygotowani, przygotowujemy się cały rok, ale też nie tylko my tutaj, pracownicy ośrodka i pracownicy Caritas, ale także podopieczni, bo my zawsze możemy liczyć na ich pomoc.
Czego potrzebujecie?
Jedzenia z krótkim terminem przydatności. Oddają nam sklepy takie jedzenie, ale przede wszystkim butów męskich, ciepłych butów męskich i niezniszczonych, żeby jeszcze mogły posłużyć.
Co z akcją Zrób szalik, czapkę, rękawiczki dla bezdomnego? Czy jest kontynuowana?
Tak, w tym roku jest już druga edycja tej akcji, która polega na tym, że są przygotowane ręcznie przeważnie szaliki i czapki dla osób, które potrzebują takiego wsparcia i są one wręczane podczas Wigilii dla osób bezdomnych, która odbywa się w dzień Wigilii, czyli 24 grudnia w hali targów Lublin S.A. Więc zachęcam wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć do odwiedzenia naszej strony, przede wszystkim naszego fanpage'a, tam są szczegółowe informacje, jak zrobić, gdzie dostarczyć i komu przekazać taki zestaw na zimę, aby było trochę cieplej.
A czy oprócz akcji Zrób szalik, czapkę, są inne akcje w planach?
Sezon zimowy jest dla nas takim okresem intensywnej pracy, ponieważ zwraca się wiele osób, które potrzebują chociażby wsparcia w naszym dziennym ośrodku dla osób bezdomnych, ale też takie osoby, które mają swój kąt, mają gdzie przebywać, natomiast potrzebują wsparcia w formie paczek żywnościowych, stąd będzie kolejna zbiórka Tak Pomagam. Więc zachęcam wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć jako wolontariusz i zbierać z nami żywność, którą my następnie przekazujemy takim osobom potrzebującym, do odwiedzenia strony lublin.caritas.pl. Tam w zakładce Chcę pomóc są wszelkie informacje, jak się włączyć i do kogo się odezwać w tej kwestii, aby zaangażować się w nasze dzieło jako wolontariusz.
1 listopada, święto wszystkich świętych, uroczystość, dzień bardzo radosny. O tym też myślę, że pamiętać warto. Natomiast 2 listopada wspominamy naszych bliskich, zmarłych, odwiedzamy tradycyjnie groby. Przypominam także, że do 8 listopada każdy, kto nawiedzi cmentarz, spełni te podstawowe warunki, może uzyskać odpust zupełny. I o tym na pewno jeszcze będziemy Państwu przypominać. W Busoli teraz czas przypomnieć słowa Ewangelii, przypomni je Ryszard Majewski, a komentarz do nich tradycyjnie przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tym, którzy byli przekonani o swej sprawiedliwości, a innymi gardzili, Jezus powiedział taką przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz skupiony na sobie, tak się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem tak jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Celnik natomiast stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi mówiąc, Boże, bądź miłosierny dla mnie grzesznego. Mówię wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Na początek spróbujmy poddać analizie postawy faryzeusza i celnika. Zobaczmy. Faryzeusz, modląc się, tworzy własną moralność. Na zasadzie najpierw takiej selekcji negatywnej. Po pierwsze, nie jestem złodziejem, nie jestem pijakiem, nie mam kochanki, a już na pewno jestem lepszy od tego celnika, który w powszechnej opinii był uważany za oszusta podatkowego, za krwiopijca. Jeszcze przy okazji współpracował na pewno z okupantem rzymskim, który uciskał naród izraelski. Więc porównując się z nim, faryzeusz we własnych oczach wyglądał bardzo przyzwoicie. Tym bardziej, że zachowywał prawo. Dziś byśmy powiedzieli tak. Chodzi do kościoła w niedzielę, w piątek pości, odmawia codziennie pacierze. Faryzeusz dziękuje Bogu, że jest taki dobry, że nie jest taki jak inni. Jest wielki, ale dzięki własnej pobożności, bo pości, daje dziesięcinę. Dziękuję Bogu za to, że jest taki dobry, nie ze względu na Boga, tylko ze względu na siebie. Bo ja tyle się przecież poświęcam, tyle od siebie wymagam. A Jezus na początku zatytułował przypowieść: do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi. Faryzeusz stworzył model moralności idealnie pasujący do jego postawy. Jest to ciekawa koncepcja, bo bardzo uspokaja, wprowadza błogi stan. Liczy się tylko to, co on robi. To jest jedyny i słuszny kierunek rozwoju wiary, postaw moralnych. Inni, no, już nie mają dzisiaj szans. I w tej pobożności faryzeusz staje się, zobaczcie, bardzo despotyczny. To doprowadza do stanu, w którym Bóg jest mu tylko po to potrzebny, żeby potwierdzić jego słuszną drogę, jego wspaniałą postawę. Zapomniał w swoim despotyzmie wiary o najważniejszym przekazaniu, o przekazaniu miłości. Idąc dalej, możemy zauważyć, że faryzeusz zamienił się rolami z Panem Bogiem. Uczynił z Boga swego dłużnika. Robi tyle dobra, to wypada, żebyś mi, Boże, za to odpłacił. Zdrowiem, powodzeniem, siłą. Po prostu błogosławił. No a teraz celnik. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet podnieść oczu ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Celnikowi z serca wyrywa się modlitwa o wiele krótsza niż faryzeusza. Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. A jednak Jezus nam ukazał dwa radykalnie odmienne sposoby pojmowania zbawienia. Zbawienie jako coś, co człowiek próbuje dokonać o własnych siłach, bo będę z tego sam miał wielkie zadowolenie, lub jako dar łaski Bożego miłosierdzia. Dzisiaj człowiek coraz bardziej chce być samowystarczalny. Chce wszystko zawdzięczać sobie. Wiara chrześcijańska pojmuje zbawienie jako darmowy dar Boga w Chrystusie, który wymaga od nas osobistego wysiłku i zachowywania przykazań. Ale chodzi o to, żeby odpowiedzieć na łaskę, żeby odpowiedzieć na łaskę, którą dostaliśmy. Bo to jest nasze powołanie, odpowiedzieć na miłość, którą Bóg nam dał. I wtedy życie się układa zgodnie z tym, w jaki sposób Pan Bóg chce nas prowadzić. Odpowiedzieć na miłość, którą Bóg jako pierwszy nam przekazał, bo nas ukochał.